pojawiła się publikacja książkowa, ale to nie jest może główny temat naszej rozmowy, tylko chcemy wokół tego też jeszcze przypomnieć pewne fakty. Otóż resortowe dzieci biznes, a więc no, dotknięcie tematu, jak powstawały wielkie biznesy w Polsce, to znaczy jak dokonywał się przekaz kapitału, czy początek kapitałów. Ta książka o tym będzie mówić, ale myślę, że tutaj warto jeszcze raz powrócić do tych spraw, mówimy tej przemiany w roku 89, kiedy to, mówiąc w skrócie, komuniści oddali władzę, ale powiedzieli, że za to chcą mieć udziały właśnie w prywatyzowaniu Polski, sprzedawaniu polskiego majątku, bo tak to trzeba powiedzieć, i okradaniu Polski, bo tego słowa również nie boimy się użyć. Naszym gościem jest historyk pan dr Robert Derewenda, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy serdecznie, panie doktorze, kłaniamy się, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, nie jest to rzeczą nową, chociaż myślę, że warto zagłębić się w ten temat i jeszcze raz przypomnieć sobie, jak to było.
Tak, sam fakt, że osoby, które były związane z tajnymi służbami, a już na pewno z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, zrobiły karierę, zawrotną karierę również w biznesie po roku 89, ten fakt był już znany. Tyle, że książka wprost wskazuje pewne fakty, to znaczy udowadnia tą tezę, którą wszyscy znali, ponieważ bardzo łatwo było ludziom powiedzieć, że no może niekoniecznie, prawda, tutaj nie ma jakichś dowodów. Książka wprost wskazuje czarno na białym, w jaki sposób ludzie związani ze służbami specjalnymi, czy ze służbami milicji, służby bezpieczeństwa, czy też ze służbami wojskowymi, zrobili potem zawrotną karierę w biznesie właśnie po roku 1989. I nawet nazwiska marek, które dzisiaj są rozpoznawalne, czy też osób, które są jednymi z najbogatszych w Polsce, no to są osoby właśnie, którym jeśli się przyjrzymy do życiorysów, są osoby, które zawdzięczają swoją fortunę, swój początek właśnie, bo potem łatwiej im było oczywiście to pomnożyć, zawdzięczają głównie temu, że mogli zrobić pierwsze kroki w tym biznesie albo jeszcze w okresie PRL-u, albo już w pierwszych latach III Rzeczypospolitej. I ta książka wprost wskazuje na mechanizmy, które umożliwiły właśnie tym osobom zrobienie takiej fortuny. Dziś mamy tego skutki. Dziś są skutki tego takie, że bardzo często zastanawiamy się, dlaczego nie możemy liczyć ze strony kapitału prywatnego na szerzej przynajmniej, na sponsorowanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych związanych z działalnością narodową, patriotyczną, polską, że często z taką pomocą przychodzą spółki państwowe albo Polonia zagraniczna, a z tym naszym kapitałem w kraju różnie bywa. No właśnie dlatego, że ten kapitał bardzo często w dużej mierze związany jest właśnie z dawnym systemem komunistycznym i jest w jakiś sposób dzisiaj wzajemnie na pewno powiązany również z tymi ludźmi, którzy sprzyjają pewnym siłom politycznym również, albo przede wszystkim tym politycznym, ale również biznesowym, które wprost wychodzą właśnie z tej bezpieki, czy też ze służb specjalnych wojskowych, czy też z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
No i panie doktorze, wtedy przecież uknął się, czy wyląkł się, tak mówiąc językiem przyrodniczym, to powiedzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść. Oczywiście to pewna przynośnia, nie ukraść, tylko po prostu otrzymać od byłego, prawda, towarzysza, czy prominentnego jakiegoś tam, prawda, wujka, czy ojca, czy starszego przyjaciela.
Samo to, aby można było zrobić większy interes w Polsce Ludowej, było bardzo trudne i bardzo często te osoby, które robiły taką już pierwsze kroki w karierze, chociażby studiując na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych albo prowadząc biznes, wyjeżdżając do innych krajów, już sam fakt tego, że otrzymywali wielokrotnie paszport, wskazuje na pewne podejrzenia, dlatego że służby bezpieczeństwa celowo wykorzystywały takie rozmowy właśnie o paszport, aby podjąć pewną współpracę. I były osoby, które odmawiały takiej współpracy i które tej kariery zawrotnej zrobić nie mogły albo miały to utrudnione. A były takie osoby, które bardzo chętnie wchodziły w taką współpracę i dzięki temu mogły robić właśnie kroki w biznesie, czy też w nauce, bo niestety tutaj również tego typu działania, no ale teraz skoncentrujmy się tutaj na biznesie. I potem, kiedy przyszły te zmiany po roku 89, one dalej korzystały z tego, że miały chociażby dostęp do informacji o tym, kiedy kupić, od kogo kupić, czy też w jaki sposób przekształcić pewne spółki państwowe, aby można było skorzystać z tego kapitału i albo wykupić w całości, albo wykupić w pewnej części.
Na okładce widzimy też no, zdjęcia pewnych tych głównych rekinów. Niektórzy już nie żyją, ale mam takie pytanie, jak teraz oni się czują? To znaczy, nie wszyscy, bo pewnie część no, odeszła już, prawda, w zapomnienie, część majątków też straciła, ale niektórzy dalej mają i są potentatami i mają w swoich rękach media, wpływają też na tutaj, prawda, wydruki prasowe i nawet mają swoje magazyny. To znaczy, jak się teraz czują w tej dobie, w tej Polsce, która się podnosi z kolan, jeśli chodzi o, mówimy, dobrą zmianę, tak nazywaną, czy Zjednoczoną Prawicę, która no, po prostu zmienia Polskę?
Do tej pory, mimo że Polska zmieniła swoją orientację polityczną, mimo że wyzwoliła się spod komunizmu, tak naprawdę ci ludzie mogli powiedzieć, że są gospodarzami w tym kraju nadal, że korzystają z transformacji ustrojowej, korzystają z wolnego rynku, korzystają z tego, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej. No w tej chwili problem polega na tym, że oni się czują zagrożeni, że mogą utracić wpływy, które posiadali do tej pory. Co więcej, państwo polskie nie chce już sprzyjać w żaden sposób różnym rodzaju przekrętów finansowych, czy też właśnie wyprzedawaniu polskiego majątku narodowego. Więc tutaj rzeczywiście pewne działania, które w naturalny sposób były przyjęte, na przykład to, że się wyprzedajemy, tak, to, że sprzedajemy polski majątek, mówiono oczywiście o tym, że sprzedajemy, dlatego że będzie lepiej zarządzany, tak, że jest nierentowny. Tutaj przykładów jest wiele, chociażby najbardziej jaskrawym przykładem jest polski LOT, który okazuje się, że jest rentowny, że daje sobie radę, a już właściwie był na sprzedaż, tak, jeszcze parę lat temu, kiedy u rządu była Platforma Obywatelska. Więc sytuacja zmieniła się diametralnie. To znaczy to, co było rzeczą naturalną, co można by powiedzieć funkcjonowało przez całe lata, w tej chwili rzeczywiście nie ma miejsca i ci ludzie na pewno, niewątpliwie, nie pozostawią tego bez echa. To znaczy oni robią wszystko, aby wrócił stary porządek. To znaczy, aby za rzecz naturalną uznawano na przykład to, że się im sprzyja, to, że się wyprzedaje polski majątek narodowy, a jest jeszcze co wyprzedać. Także chcieliby na pewno, aby powrócił ten system, który właściwie funkcjonował przez całe lata III Rzeczypospolitej, a który no, na pewien okres, chociażby jeśli chodzi o wyprzedawanie majątku narodowego, wstrzymał rząd Jana Olszewskiego. Potem również te zmiany przyszły właśnie za rządów PiS-u. Ale zasadniczo przyjmowano, można by powiedzieć, jako rzecz naturalną wręcz, czy podawano w mediach jako sprawę naturalną, że ten majątek jest wyprzedawany, że ludzie, którzy robią biznes, to oczywiście sprzyjają, tak, bo stwarzają nowe miejsca pracy. A pytanie, skąd oni mają ten biznes albo w jaki sposób to zarobili, uznawano za niestosowne, za uderzanie w prywatny kapitał, w uderzanie oczywiście w przedsiębiorców.
I raz jeszcze to, jak mówię, wracam do tego z uporem, ale panie doktorze, te osoby przedstawione, ci milionerzy, te rekiny, jak mówimy, ekonomiczne, to są osoby, które ta książka się zajmuje, to są osoby, które były związane, były cywilnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa. I z tego względu właśnie ta mapa gospodarcza jest dla nich tak właśnie tutaj była, tak łaskawa. To jest bardzo ważny punkt. To byli byli to pracownicy służby bezpieczeństwa. To nie jacyś dzieci szczęścia, to nie jacyś inteligentni, prawda, geniusze ekonomiczni, to nie jacyś, prawda, przedsiębiorcy, którzy swoją pracą od rana do wieczora i myślą zbudowali potęgi swoich majątków.
Pracował na nich zupełnie kto inny. Tak naprawdę pracował na nich naród, bo bardzo często te osoby wykupywały majątek narodowy, majątek, który był wypracowywany przez całe pokolenia, co prawda Polski Ludowej, ale przez całe pokolenia nas, Polaków, a z drugiej strony potem, kiedy już mieli ten pierwszy kapitał, kiedy rozpoczęli tworzenie czy powiększanie swoich interesów w III Rzeczypospolitej, to również pracowali na nich inni ludzie, ci, których oni zatrudniali, a zatrudniali ich właśnie dlatego, że mieli te pierwsze pieniądze zarobione tak naprawdę w sposób no, karygodny, tak, w sposób, który rzeczywiście budzi tutaj rzeczywiście żal za to, że tak naprawdę na polskim majątku narodowym wzbogaciły się osoby, które były tajnymi współpracownikami, osoby, które występowały przeciwko transformacji ustrojowej, przeciwko wolności Polski. Myśmy uznali po roku 89, no tak to przyjmował również rząd Tadeusza Mazowieckiego, że zasadniczo polityka będzie przejmowana przez Solidarność, a kwestia ekonomii no może pozostać dla wszystkich równa, a już na pewno zdawano sobie z tego sprawę, że będzie bardziej sprzyjała w tym momencie właśnie tej stronie postkomunistycznej. I to był błąd. Niestety tego zupełnie nie rozliczano, nie brano pod uwagę I nie chodziło o to, bo to byłoby bardzo trudne, aby tych ludzi w jakikolwiek sposób rozliczyć, ale można było się przyglądać, kto kupuje polski majątek narodowy, chociażby założyć to, że dawni współpracownicy nie powinni mieć prawa do kupowania polskiego majątku narodowego. Oczywiście to by w jakiś sposób wskazywało na to, że oni by musieli postawiać inne osoby i tak dalej, ale już by to utrudniało kwestię. Powtórę, w ogóle powinno się uważać ze sprzedażą tego polskiego majątku narodowego, dlatego że pewne procesy, które zaszły, są już dzisiaj procesami nieodwracalnymi. Widzimy w wielu dziedzinach brak polskich marek i musimy odbudowywać niemal od samego początku, od podstaw, pewne dziedziny gospodarki, które będą dziedzinami również związanymi z narodowością polską.
I tu jest taki mały kapitał. I tu jeszcze taki mały smaczek. Jeden z autorów, pan Jerzy Targalski, zacytuje, mówi, że biznes autorzy opisali program polskiej transformacji oczywiście i tutaj jest tak sytuacja, jeden z osób opisywanych w aktach jego, wieloletniego współpracownika tego wydziału, znalazł depeszę z Warszawy nakazującą mu nawiązanie kontaktu z Jeffreyem Sachsem, co dowodzi, że cały plan demontażu komunizmu musiał być sterowany przez bezpiekę. Ale Jeffrey Sachs, wiadomo, później plan Balcerowicza, a nad tym wszystkim też George Soros, bo to jest też połączenie, więc myślę, tutaj wnioski się nasuwają same, więc no, warto to przemyśleć, mówiąc w skrócie, panie doktorze.
Niestety, to znaczy trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że polska transformacja była również obserwowana i infiltrowana, jak się okazuje, również biznesowo. To znaczy, że ci, którzy chcieli zrobić teraz biznes na tym wolnym rynku w Polsce, bardzo chętnie podejmowali współpracę z tymi, którzy ten biznes tworzyli. I tutaj niestety tworzyły się bardzo trudne dla nas do przyjęcia związki pomiędzy naszymi dawnymi współpracownikami, a tymi, którzy chcieli kontrolować polski biznes w Polsce, a byli z zagranicy. Więc niestety te układy również są tutaj sygnalizowane, choć przyznam szczerze, że ten wątek akurat prawdopodobnie prosi się o kolejny tom, dlatego że to są czasy współczesne, to znaczy jak ten polski kapitał, czy współczesny kapitał w Polsce jest silnie powiązany z obcym kapitałem i na ile jest od niego dzisiaj współcześnie uzależniony.
Właśnie, no może się doczekamy, w każdym razie warto to wszystko analizować, jeżeli mamy ku temu możliwości. Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz, za rozmowę, pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan doktor Robert Derwenda, katolicki, Uniwersytet Lubelski, historyk, był naszym gościem.